To jest PSNC Digital Future Talks.
Witamy w kolejnym odcinku PSNC Digital Future Talks, podcastu popularno-naukowego, w którym wyjaśniamy inżynierskie tajemnice i opowiadamy o tym, jak nauka i technika przekładają się na życie codzienne. Przy mikrofonie Magdalena Baranowska-Szczepańska
i Damian Niemir, a naszym gościem jest Michał Kosiedowski, kierownik działu usług internetu przyszłości w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym. Cześć Michale.
Cześć.
Na dworze ciepło i przyjemnie, za oknem biegacze, rowerzyści. W takim razie porozmawiamy dzisiaj trochę o zdrowiu, o zdrowym trybie życia.
Michał, chodziłeś na SKS? Mam na myśli oczywiście szkolny klub sportowy.
W podstawówce czasami chodziłem, nie byłem wśród tych najbardziej utalentowanych sportowo dzieciaków, więc jak mogłem, to gdzieś tam się wbijałem. Więc wiem, co to jest SKS. Notabene wtedy akurat na tym SKS-ie najczęściej w koszykówkę się grało, więc to też znając mnie, wiecie, że koszykówka do dzisiaj pozostała wśród moich hobby.
No dobrze, ale o koszykówce dzisiaj trochę mniej. O SKS-ie w nowej odsłonie chcielibyśmy porozmawiać.
Może mniej, ale w SKS, który dzisiaj zmienił się ze szkolnego klubu sportowego na sieciowy klub sportowy w formie projektu SKS.net, który realizujemy w partnerstwie z dwoma klubami sportowymi z Wielkopolski, właściwie z Poznania. KKS Sporty Walki, i tutaj sportem jest kickboxing. I drugim sportem jest, surprise, surprise, koszykówka, bo akurat partnerem, który się zgłosił do naszego projektu, jest klub KKS Basket Poznań, więc również będzie koszykówka, więc od tej koszykówki chyba nie uciekniemy przez najbliższy czas.
No i dobrze, no skoro koszykówka jest i skoro sport jest, to ten sportowy tryb życia żeśmy dobrze zaczęli. A powiedz w ogóle, Michał, jak to się stało, że w PCSS-ie zaczęliśmy robić jakiekolwiek projekty, działkę bym powiedział, działalność medyczną, prozdrowotną, taką sportową też?
PCSS jest naturalnym partnerem wszystkich instytucji akademickich i naukowych w Poznaniu. Jedną z nich jest Uniwersytet Medyczny, więc siłą rzeczy my jako pracownicy PCSS-u mieliśmy dużo kontaktów również z pracownikami naukowymi Uniwersytetu Medycznego. W związku z czym słyszeliśmy o różnych wyzwaniach, z jakimi oni się borykają, i proponowaliśmy im rozwiązania.
Medycyna i informatyka to są takie dwie działki tematyczne, które rozwijają się w bardzo szybkim tempie. Ciągle coś w tej dziedzinie nowego jest odkrywane, ciągle coś się pojawia, pacjenci mają nowe nadzieje, informatycy pracują nad nowymi rozwiązaniami. Powiedz, czy opieka nad pacjentami jest możliwa przy pomocy systemów komputerowych? Jak to działa?
Jak najbardziej jest możliwa. Takie rozwiązania się pojawiają. Co więcej, nawet są praktycznie wdrażane, choćby system telearchibilitacji kardiologicznej, który jest stosowany na co dzień, to już od, myślę, 10 czy nawet więcej niż 10 lat w Instytucie Kardiologii w Aninie. A takim ciekawym rozwiązaniem, które w PCSS-ie powstaje, które jest związane między innymi z patentem, który nasi koledzy dr Mazurek i Juliusz Pukacki, szef równoległego działu, otrzymali w Japonii, do diagnozowania w domu za pomocą dwóch urządzeń medycznych i odpowiednich algorytmów analizy danych, potencjału wystąpienia, ryzyka wystąpienia jaskry u pacjenta.
Dobrze, wiesz co, bo tak zastanawiam się, myślę, że większość ludzi myśli o tych systemach medycznych w kwestiach jakiegoś wsparcia szpitali, systemu medycznego czy logistyki medycznej, może nawet dokumentacji medycznej, zdalnego dostępu. Ale my tu zasadniczo robimy właściwie coś, co można było nazwać asystentami medycznymi, prawda?
Można by tak nazwać i w zasadzie my się zajmujemy w dużej mierze rozwiązaniami też takimi, które są na co dzień z nami, kiedy właściwie nie jesteśmy pacjentami, tak? Albo jeszcze nie jesteśmy i nie chcemy być i dlatego chcemy być zdrowi. Albo no, zdarzyło nam się, powiedzmy, być chorym, ale już wyzdrowiliśmy i nie chcemy ponownie zachorować i ponownie trafić do tego szpitala czy w ogóle do lekarza. I wtedy różne rozwiązania z prostymi nawet urządzeniami typu ciśnieniomierz i monitorowania swoich parametrów zdrowotnych, czy proste rozwiązania typu monitorowanie poziomu aktywności fizycznej, który jest bardzo istotny dlatego, żebyśmy byli po prostu, mieli szansę być zdrowi. No to jest to, czym się bardzo mocno zajmujemy i co ma kolosalne znaczenie przy praktycznym wdrożeniu. Tak? No, takie rozwiązania jak Fitbit to pewnie są bardzo wielu z naszych słuchaczy dobrze znane.
Ale to, że mówisz, iż próbujecie w jakiś sposób chronić tych, którzy jeszcze nie są chorzy, to znaczy, że jest w pewnym sensie stosowana też profilaktyka w tej kwestii, tak?
Tak, to jest w dużej mierze też, są to też rozwiązania profilaktyczne. To ma szczególne znaczenie i dlatego dość sporo projektów dotyczy osób starszych w wieku, no może nawet powyżej 50, chociaż bardziej tymi faktycznie osobami zagrożonymi potencjalną chorobą są jeszcze starsze osoby. I choćby próba odgadnięcia, znalezienia sytuacji, które są niepokojące w aktywności takiej starszej osoby na wczesnym etapie po to, żeby niwelować potencjalne skutki chorób demencyjnych, które są naturalną koleją rzeczy w wieku starszym.
A zatem nie tylko cyfrowi asystenci, kontakt z lekarzem online, ale również proces rehabilitacji ma wpływ na codzienne życie osób, które nie funkcjonują samodzielnie.
Tak, i w dużej mierze ta profilaktyka zdrowotna, i to w szczególności w wieku senioralnym, takim powyżej 70 lat, gdzie właściwie zdecydowana większość osób po prostu jakiś problem zdrowotny już ma i z nim żyje, no ma kolosalne znaczenie po to, żeby też w tej profilaktyce starać się znaleźć ten punkt, gdzie coś się zaczyna złego dziać, żeby uniknąć choroby, która jest no już w tym wieku bardzo niebezpieczna. I takie rozwiązania też i w naszych projektach często powstają. Choćby wymienić prototyp rozwiązania w projekcie Pelosza, w którym analizowaliśmy, właściwie nasz partner, firma Greenfinity, analizowała aktywność seniora, nocną aktywność seniora, po to, żeby wykryć, że ten senior zaczyna rzeczywiście być aktywny, a co z kolei jest syndromem początku procesów demencyjnych. Bardzo ważna sytuacja, żeby się tym zaopiekować.
Uspokójmy naszych słuchaczy. Powiedz, jak gdyby zapewnij, że to, co wymyślają sobie informatycy, to nie jest takie usiądzie dwóch kolegów, wymyślają, coś wymyślą, więc implementują od razu, że tak naprawdę robimy to ze szpitalami, z jakimiś fundacjami, tak jest, prawda?
W każdym projekcie zawsze naszym partnerem są eksperci. I tymi ekspertami są odpowiednie osoby, w zależności od tego, czym się zajmujemy. Jeśli się zajmowaliśmy telemedycyną w chirurgii urazowej, to naszym głównym partnerem byli specjaliści z Kliniki Chirurgii Urazowej Uniwersytetu Medycznego. Jeśli zajmowaliśmy się niepełnosprawnością intelektualną i wspomaganiem osób z niepełnosprawnością intelektualną, to naszymi partnerami byli specjaliści, czy to specjaliści praktycy zajmujący się na co dzień tymi osobami i pomocą tym osobom ze stowarzyszenia, tak, czy naukowcy z Uniwersytetu Pedagogicznego w Heidelbergu.
Pamiętam dobre 10 lat temu, kiedy wspólnie uczestniczyliśmy w takich targach, które tu były w Poznaniu, Aktywni 50+. I pamiętam, jak żartowaliśmy wtedy, że robiąc te targi, trochę robimy jakieś rozwiązania dla siebie, bo teraz zbliżamy się do tego wieku, że no jeszcze to plus tak zaczyna nam powoli przyświecać. Więc jak to jest z tymi seniorami, czy powiedzmy z ludźmi aktywnymi 50+? Oni chyba wyglądają inaczej, patrząc na ciebie, Michale, na siebie, niż ci, którzy byli 20 lat temu.
Jednak wyglądają, ale przecież czują, zachowują się i postępują, no i korzystają z nowoczesnych technologii. No otóż to.
Wydaje się, że tak to właśnie jest, jak mówisz, Damianie. A ten żart, o którym wspomniałeś, był trochę pokłosiem tego, co ja usłyszałem na pewnym dniu informacyjnym, kiedy pojechałem, żeby posłuchać, co Komisja Europejska chciałaby zrobić w zakresie wsparcia seniorów właśnie. I wtedy takie sformułowanie padło, projektujcie tak, jakbyście to robili dla siebie. No tak chyba na to wygląda, że to rzeczywiście tak będzie, bo my już w ten wiek 50 plus zaczynamy wkraczać. Pewnie Damianie też to samo czujesz co ja, że to tak rano rzeczywiście człowiek się nie czuje tak fizycznie jak 20-latek, choć mentalnie wydaje mi się, że rzeczywiście my jesteśmy zupełnie gdzie indziej niż 50-latkowie 30 lat temu. Takie jest wrażenie.
Tak mi się wydaje, pamiętam wtedy, że rozmawialiśmy trochę, mieliśmy taką ciekawą dyskusję, jak projektować takie systemy wspomagające seniorów. No bo mówiłem ci wtedy, że trochę mi się wydaje, że jak będziemy projektować coś zupełnie obok, to zrobimy takie elektroniczne getto, to będzie takie e-getto, które trochę będzie inaczej wyglądało niż codzienne systemy informatyczne, z których korzystają ludzie aktywni. No ale przecież i ty i ja korzystamy w tej chwili na bieżąco z aktywnych, tych topowych rzeczy, z których wszyscy korzystają i z social mediów i z jakichś nowoczesnych rozwiązań, no i sztuczną inteligencję, do której też dzisiaj jeszcze dojdziemy.
To się zgadza, masz całkowitą rację, bo te wszystkie próby stworzenia specjalizowanych, nawet choćby telefonów dla seniorów, one spaliły na panewce, one nie są popularne. Seniorzy chcą używać takich samych smartfonów jak my i używają. Prosty przykład podam z jednej z moich wizyt chyba w zeszłym roku u mojej mamy. Była jej starsza siostra, 80-kilkuletnia pani, która no, widząc, że już przyjechałem, postanowiła się zebrać i wyjść. I wszyscy sobie wyobrażacie taką torebkę, jaką może mieć starsza pani, taka mniej więcej w formacie A5. Co zrobiła moja ciocia? Złożyła swojego tableta, włożyła do torebki i wyszła. Używa na co dzień tableta, używa na co dzień WhatsAppa do kontaktów ze swoimi właściwie dziećmi i wnukami głównie i znajomymi.
Seniorka multimedialna.
To jest, bo tak, można to powiedzieć.
Bo i telefon, i WhatsApp, i zdjęcia może robić, i oglądać filmiki, i przesyłać różne inne rzeczy, i zbadać sobie przy okazji poziom cukru, nie wiem, na przykład, tak?
Jeśli by tak potrzebowała, jak najbardziej, tak? To jest pewne potwierdzenie tego, co mi się zawsze wydawało, że te projekty, które są ukierunkowane na to, żeby uczyć seniorów korzystania z komputera, no to chyba nie tędy droga. Najważniejsze jest, żeby dać seniorom coś, czego oni potrzebują. I taki WhatsApp do kontaktów społecznych, których senior bardzo potrzebuje.
Prosty w obsłudze.
I prosty w obsłudze oczywiście też przy tym. Ale potrzebuje tu i teraz, to jest rozwiązanie i dlatego tego tableta moja ciocia używa.
Czyli my też się dużo nauczyliśmy tak naprawdę przez te projekty i projektowanie właściwie systemów. Okazało się, że wróciliśmy do tego samego miejsca, w którym jesteśmy. Projektujemy dla siebie i robimy dla siebie.
Projektujemy dla siebie, ale projektujemy z myślą o wszystkich, tak? Również o seniorach. My też użyjemy, nawet jako 20-letnie osoby, też użyjemy tej samej aplikacji, bo będziemy potrafili tak użyć, bo ona będzie przystosowana również do tych zdrowych jeszcze super widzących oczu, ale będzie ta aplikacja miała również odpowiedni kontrast po to, żeby i ta 80-letnia osoba mogła odpowiednio zobaczyć i wtedy babcia z wnuczkiem mogą porozmawiać.
No tak, ale nie zawsze ta komunikacja jest taka łatwa, bo istnieją osoby, które z tą komunikacją problemy mają. Michale, czym jest głęboka, złożona niepełnosprawność intelektualna i co to jest komunikacja niesymboliczna?
Głęboka, złożona niepełnosprawność intelektualna jest tą najgłębszą niepełnosprawnością intelektualną, jaką spotykamy w świecie. Osoby z tą niepełnosprawnością, mówi się, że mają iloraz inteligencji poniżej 20 i tak naprawdę tutaj kończy się możliwość zbadania dokładnego, czy to jest 19 czy 1. Te osoby mają, te osoby w związku z tym, no to, że nie mówią, to pewnie nawet tutaj jest bardzo oczywiste, ale te osoby nie używają, tak jak powiedziałaś, symboli. Tak? Są na tym etapie presymbolicznym czy niesymbolicznym komunikacji. Czyli mówiąc inaczej, nie używają takich klasycznych gestów, czy też nie potrafią użyć czegokolwiek innego jako symbol. Na przykład gdybym ja w takiej sytuacji kontekstowej przy stole podał ci pusty kubek, to byś pewnie zrozumiała to jako symbol, że no, chciałbym się napić, nie wiem, może trzeba by mi dolać soku, cokolwiek. Tak? Te osoby takiego symbolu nie potrafią się nauczyć I one są tylko na tym, my też to robimy, tak? Tak pewnie jak tu siedzimy, to też gdzieś tu się dzieje wokół nas. One jedynie reagują na sytuację, która jest wokół nich, czy nie symbolicznie. Bądź akceptują tę sytuację i pokazują taką pozytywną reakcję, bądź będzie to brak akceptacji, będzie to negatywna reakcja. No mogą też być, po prostu zauważyć, tak? Na jakąś sytuację i być neutralni, albo może to jest tak, że to my nie wiemy, jaka ta reakcja tak naprawdę jest i my ją interpretujemy jako neutralną.
Czy w takim razie jesteśmy w ogóle w stanie zrozumieć język pacjentów? Czy jesteśmy w stanie opracować, nie wiem, nazywając to e-zmysły w jakiś sposób technologicznie, które mogłyby wychwytywać te gesty, symbole, w jakiś sposób zrozumieć tych zamkniętych w sobie, te zamknięte planety, jakimi są ci pacjenci?
Znaczy właśnie o to chodzi, że one nie są też do końca zamknięte, tak? Jak się okazuje. Te osoby bardzo, ta interakcja tych osób jest bardzo duża, tak? I one bardzo dużo chcą powiedzieć. Natomiast są tak różne od siebie, że każda z nich ma bardzo indywidualny zestaw reakcji, które używają tych zachowań niesymbolicznych, które coś wyrażają. Wyrażają tą aprobatę lub dezaprobatę co do sytuacji. I w związku z tym, oczywiście, tylko rodzice zwykle i może jeden, dwóch profesjonalistów, takich, którzy codziennie z nimi przebywają, codziennie z nimi pracują, w przedszkolu, w szkole, w ośrodku dla dorosłych, znają ten specyficzny, nazwijmy to język, choć nie jest to oczywiście językiem. W związku z tym system, który moglibyśmy stworzyć, możemy go nauczyć rozumienia, interpretowania tych zachowań w taki sam sposób, jak ci rodzice, jak ci profesjonaliści. I to robimy.
A jaka to jest skala, powiedz Michale, w Polsce, na świecie? Bywasz na międzynarodowych konferencjach, kongresach, za oceanem, za wielką wodą, górami, lasami. Powiedz, proszę, ile osób dotyczy ten problem?
Nie ma dokładnej liczby. Nikt nie jest w stanie podać takiej dokładnej liczby, bo po prostu te osoby są bardzo mocno rozproszone w populacji, czy to polskiej, czy światowej, i po prostu takich danych szczegółowych nie ma. Szacuje się, że to jest do 1 promila populacji. Takie osoby, które mają tą głęboką niepełnosprawność intelektualną, przy czym też nie jest to tak dokładnie powiedziane, czy wszystkie znajdują się na tym etapie tylko niesymbolicznym, czy jednak już jakieś tam elementy tej symbolicznej interakcji potrafiły wypracować.
Insention, bo o tym projekcie mówimy, jest o tyle niesamowity, że to chyba jest pierwsza taka próba technologicznego wsparcia takich osób, prawda?
No tak się zdarzyło, że rzeczywiście byłem z zespołem tutaj swoim i kolegami, i koleżankami z Europy, byliśmy pierwsi, którzy podjęli się takiego tematu, którzy podjęli się odpowiedzi na pytanie, czy technologia dzisiejsza, technologia, która istnieje, jest w stanie taką interakcję osób z głęboką, złożoną niepełnosprawnością intelektualną, z otoczeniem, z innymi ludźmi, ale również z wszystkim, co mamy. My jako informatycy wiemy, że można wchodzić w interakcję też z usługami, z playerem. Puszczamy sobie muzykę, puszczamy na YouTubie filmiki nieraz z inteligentnym pokojem. Dokładnie wiemy, czemu taka osoba by nie mogła. I my to podjęliśmy, stworzyliśmy taki prototyp, powiedziałbym bardziej proof of concept, bo był to bardzo, bardzo mocno badawczy projekt. Udowodniliśmy, że da się taką technologię zrobić, że te osoby mogą używać tak wysokiej technologii na swój sposób, nie tak jak my, przez ekran dotykowy, po prostu wokalizacjami, gestami, wyrazami twarzy. No i z tego, co wiemy, to nadal jesteśmy pierwsi. Nikt inny jeszcze nie podjął się tego i tak naprawdę w tej chwili cała nasza praca polega we współpracy z 2 partnerami amerykańskimi na tym, żeby zarazić tym pomysłem, tym tematem większe grono, po to, żeby już zrobić taki prawdziwe rozwiązanie, prawdziwy produkt, który za kilka lat, mamy nadzieję, się pojawi.
Czyli prototyp już jest, taki proof of concept jest, to zaczęło działać, udowodniliście, że się da. Projekt oficjalnie się skończył, ale mówisz, że prace trwają nadal. Ja bym chciał się zapytać, jak to wygląda w perspektywie tego rozwoju, wiesz, ostatnich miesięcy, ostatnich 2 lat sztucznej inteligencji, która tak mocno wybuchła. Czy tu też macie to na horyzoncie, żeby wykorzystywać te technologie?
W Insention już wykorzystywaliśmy oczywiście technologie z zakresu sztucznej inteligencji, tak, uczenie maszynowe, sieci neuronowe. Tam jest kilka różnych elementów analizy, bo trzeba analizować obraz pod kątem kilku rzeczy, tak, bo i rozpoznanie twarzy, i gesty, które nie są tradycyjnymi gestami, ale są w zasadzie ruchami poszczególnych części ciała. I podobnie z wyrazami twarzy, które też są właściwie zmianą położenia punktów twarzy na twarzy, tak? Czyli to zupełnie jest inne podejście. No i potem jeszcze to trzeba zebrać razem z tym, co się dzieje wokół tej osoby i powiedzieć właściwie, jaka ta reakcja jest, pozytywna, negatywna i względem czego tak naprawdę, tak? Więc tutaj rzeczywiście jest duży bagaż sztucznej inteligencji. To nasze rozwiązanie na razie było takie jeszcze nie na pewno perfekcyjne, tak? Ale już coś potrafiło zrobić. Więc jest jeszcze duże pole tutaj do rozwoju. Na pewno rozwój technologii sztucznej inteligencji bardzo mocno pomoże. Tak, na pewno będzie ta analiza możliwa w czasie rzeczywistym i też bardzo szybko, tak? I nie będzie wymagać takich wielkich zasobów, jak dotychczas wymagała.
Michale, tak się tobie przyglądam, przyznam szczerze, papugi na ramieniu nie widzę, opaski na oku też nie, kapelusza też nie. Czujesz się kapitanem piratów?
Ale jest broda.
Tak. A, broda jest. No, słuchaczom trzeba wyjaśnić, dostałeś przecież czarną perłę. Powiedz o tej nagrodzie, proszę.
No, bo to troszkę zaskoczenie, że w ogóle ją otrzymaliśmy, bo była to dla mnie tajemnica, że projekt został nominowany. Został nominowany przez osobę ze środowiska rodziców, tak? Właściwie on jest ten nasz już dobry kolega właściwie w tej chwili. Jest dziadkiem dziewczynki z taką niepełnosprawnością, z głęboką złożoną niepełnosprawnością, więc on rozumie, jak wiele taka technologia może dać, może jak bardzo mogłaby zmienić życie jego wnuczki. I on w sekrecie nominował nasz projekt do nagrody Czarnej Perły, które co roku przyznaje organizacja EURORDIS. No i nagle pewnego pięknego dnia przyszedł mail: Panie Michale, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe otrzymało nagrodę za health technology, za technologię zdrowotną w naszym dorocznym nie wiem, konkursie, czy jak czymkolwiek te nominacje są i te nagrody są.
Wspaniale i gratulujemy tak naprawdę całemu zespołowi, właściwie nie tylko z PCSS-u, ale tym, którzy...
Wielka sprawa.
Również dokładnie dołożyli swoją niesamowitą cegiełkę, bo jest to nieprzeciętny projekt, nietuzinkowy bardzo. A jeśli już myślimy o tym, że coś nadal robicie, nie skupiamy się tylko na tym, żeby tą nagrodę postawić na półce, jakbym cię tak mógł sprowokować... Co w ciągu najbliższego roku, trzech, pięciu, a może tylko kwartału, bo to trudno określać właśnie w tych kwestiach technologicznych. Jak widzisz ten rozwój? Jakie macie cele?
Cele są takie, jest kilka różnych celów. W powiązaniu z tym projektem Insention, czy z tą technologią, którą tutaj zaczęliśmy, pierwszy jest prosty, no jest rozwój nie tylko tam w sztucznej inteligencji, tak, ale również rozwija się sprzęt, tak? Więc sprzętowo możemy troszeczkę inaczej podejść i dzisiaj już będziemy mieć chmury z procesorami graficznymi, łatwo dostępne i to jest pierwsze takie zadanie czysto inżynierskie, czyli przenieść to z takiej potężnej stacji roboczej, która miała w sobie 3 karty graficzne, na chmurę. Po to, żeby było łatwiej i żeby w domu tej osoby z niepełnosprawnością wcale nie stał taki wielki, szumiący, straszliwie komputer, tylko po prostu coś małego, co potrafi. A drugim etapem, drugim takim celem bardzo ważnym jest już zrobienie prawdziwego produktu, który jest precyzyjny, który potrafi analizować i który pozwala również podłączać inne czujniki niż tylko kamerę i mikrofon, bo de facto tak to w tym naszym proof of concept było. Tak? No, takim elementem, który w tych pracach specjalistów, ekspertów, z którymi my jako informatycy współpracujemy, neurologów, jest analiza fal mózgowych, tak? I sprawdzenie, co się w tych mózgach tak naprawdę dzieje, bo nikt dzisiaj nie wie.
No nikt chyba nie wie, co się dzieje w mózgach nie tylko pacjentów, ale w mózgach specjalistów, którzy pracują nad tak skomplikowanymi systemami, skomplikowanymi projektami. To chyba najlepsza konkluzja tego naszego dzisiejszego prozdrowotnego PSNC Digital Future Talks. Dziękujemy Michałowi Kosiedowskiemu, kierownikowi działu usług internetu przyszłości w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, a dzisiejszą rozmowę dla Państwa prowadziła Magdalena Baranowska-Szczepańska
i Damian Niemir. My w takim razie idziemy pobiegać, a Państwa już teraz zapraszamy na kolejne odcinki naszych podcastowych rozmów. Dodam tylko, że można nas słuchać na stronie podcast.psnc.pl oraz na popularnych platformach streamingowych. Zapraszamy.
Dziękujemy i do zobaczenia.
Do zobaczenia.